Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Temat naszego spotkania brzmi zarządzanie emocjami. Ale zanim przejdę do omówienia tego tematu, to powiem kilka słów o sobie. Nazywam się Sławomira Anna Gruszewska. Jestem profesorem i zajmuję się w szczególności psycholingwistyką, psychologią twórczości, zagadnieniami związanymi z neuropsychologią i z psychologią kognitywną. Dlatego też dziś wybrałam dla Was temat, który podejrzewam, że będzie dla Was ciekawy, interesujący. I postaram się go przybliżyć w taki sposób, żeby był jak najbardziej zrozumiały i jasny. Otóż sam temat, z którego się muszę wytłumaczyć, a mianowicie zarządzanie emocjami. Dwa pojęcia. Zarządzanie i emocje. No i proszę Państwa, jak podałam ten temat, to natychmiast ogarnął mnie pewnego rodzaju niepokój właśnie wtedy, kiedy napisałam go na kartce i przykleiłam do kalendarza w dniu, w którym ma być emitowany. Zawsze tak robię z dwóch powodów. Pierwszy to ten, aby mój umysł mógł się oswoić z tematem i dokonać wybiórczego podziału tych sekwencji, które będzie uważał za najbardziej istotne, żeby w tak krótkim czasie Państwu je wyemitować. A drugi powód to ten, że nigdy nie przeoczę terminu naszego spotkania. Dzięki temu też zjawiłam się u Was punktualnie i serdecznie dziękuję Wam za przybycie. Otóż, proszę Państwa, kiedy mówimy o emocjach i mamy na to kilkadziesiąt minut, to jak można zmieścić właściwie ogrom wiedzy, który się z tym tematem wiąże, ogrom wiedzy z przestrzeni bez mała dwóch wieków. I trzeba go oczywiście potraktować skrajnie wybiórczo, ale jak tego dokonać, gdy prawie, moi drodzy, wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego też najpierw skupiłam się na określeniu i przybliżeniu Wam terminu emocje. Cóż to takiego jest? Decyzja nie zmniejszyła mojego problemu, gdyż definicję, jaką przytoczyć, jak emocje nazwać, skąd zaczerpnąć wiedzy. Oczywiście stwierdziłam, że jeżeli pominę na przykład takich badaczy jak Karola Darwina, Emanuela Kanta czy Davida Hume'a, no to praktycznie zyskam kilkanaście cennych minut, ale zaraz ustawili się w kolejce kolejni, czekający na to, że ich dostrzegę i może sięgnę do ich badań. Więc jak z kolei pominąć również teorię Jamesa Lampego, Jaspera Ledoxa, Russella Hochschilda, Susan Salt, Lazarusa czy Schachtera. Ale proszę Państwa, ostatecznie zdecydowałam, że mając kilkadziesiąt minut na spotkanie z Państwem, muszę dokonać pełnej weryfikacji i w związku z tym nie będę sięgała do teorii, bo Państwo do wymienionych przeze mnie badaczy możecie sięgnąć, poczytać ich pracę, poczytać ich osiągnięcia i zagłębić się w teorię wtedy, kiedy będziecie uważać to za konieczne. Natomiast ja skupię się tylko na określeniu, które roboczo będziemy traktować w naszym spotkaniu jako to określenie, które będzie formułowało nam drogę rozumienia zjawisk związanych z emocjami. A więc, cóż to są emocje? Jest to złożony zespół zmian fizycznych i psychicznych, charakteryzujący się pobudzeniem zarówno fizjologicznym, poznawczym i behawioralnym. Ale proszę Państwa, emocje to nie to samo, co procesy emocjonalne i tu nie możemy stawiać znaku równości. To nie są synonimy. Dlatego, gdyż procesy emocjonalne, które ściśle są związane z funkcjonowaniem układu limbicznego, to jednak nie same emocje, a mianowicie występują jako integracja czynności struktur korowych z procesami neuroendokrynnymi i czynnością autonomicznego układu nerwowego. I w procesy te zaangażowany jest pień mózgu i układ limbiczny. a ciało pozostaje obszarem naszej niesamowitej, wyjątkowej ekspresji, kiedy jesteśmy pod wpływem procesów emocjonalnych. Ważną rolę odgrywa oczywiście ciałko migdałowate. I teraz, proszę Państwa, aż się dziwię, że to powiedziałam i nie skorzystałam z żadnej podpowiedzi graficznej, analizy graficznej i też mnie znowu kolejny raz, jak na samym początku, kiedy przymierzałam się do zgłębienia tego tematu, ogarnia niepokój, że użyłam różnych pojęć, wniknęłam co prawda z lotu ptaka i śladowo w procesy neurologiczne, fizjologiczne, użyłam kilka pojęć. I proszę Państwa, cóż z tego zapamiętaliście? Więc wyjaśnię może, czymże jest ciałko migdałowate. Otóż, proszę Państwa, jest to niewielki obszar w naszym mózgu, który zdecydowanie ratuje nam życie wtedy, kiedy musimy podjąć decyzje, które nie mogą być w żaden sposób analizowane przez naszą logikę, naszą zdolność do analizy i syntezy. Jest to niemożliwe. I wyobraźmy sobie, że mamy słoneczną ulicę, jest południe, zamierzamy udać się dokądś, jesteśmy zorientowani na to, co się będzie za chwilę działo i naprzeciwko biegnie ktoś z tomahawkiem. Otóż proszę Państwa, na pewno wtedy zadziała nasze ciałko migdałowate, bo nasz mózg nie uwierzy, że jest to ktoś, kto jest na ścieżce zdrowia, tylko jest to ktoś, kto prawdopodobnie, jeżeli nas na swojej drodze spotka, to pozbawi nas życia. Więc pokrótce tak właśnie zareaguje ciałko migdałowate, żeby nas uchronić przed niebezpieczeństwem. Teraz, proszę Państwa, musimy się jeszcze na chwileczkę skupić na emocjach, które przede wszystkim mają swoje cechy charakterystyczne. Czym one się charakteryzują i czym one są? Charakteryzują się swoim źródłem pochodzenia, swoim pochodzeniem, swoimi cechami i swoimi funkcjami. No i w związku z tym, jeżeli wymieniłam je w takiej kolejności, to w takiej kolejności będziemy je omawiać. A mianowicie zacznijmy od źródeł. Jakie są źródła powstawania w nas emocji? Są to przede wszystkim bodźce odbierane przez wszystkie nasze zmysły, zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku. Oczywiście, proszę Państwa, pamiętamy zapachy, pamiętamy przyjemne ciepło nad brzegiem letniego morza, wszelkiego rodzaju smaki. Proszę Państwa, któż może się oprzeć pucharkowi lodów, do których jeszcze dodajemy bitą śmietanę. Do tego wszystkiego dodajemy rodzynki, czekoladę, może jakieś owoce, a to wszystko z wierzchu jest zalane karmelem. Otóż, proszę Państwa, jest to kilkadziesiąt sekund nieba w buzi, olbrzymiej przyjemności, którą dostarczamy naszemu umysłowi. Ale, proszę Państwa, to jest całe życie potem w biodrach. I tu jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Odkłada nam się celulit. Ale proszę Państwa, no niestety tylko nam, mówię o paniach, sama reprezentując tę płeć. I uważam, że jest to absolutne niedopatrzenie ze strony natury. Panowie z tym się nie borykają. Oczywiście, proszę Państwa, oprócz tych niesamowitych zmysłów, które fantastycznie działają, dokonując weryfikacji i dokonując pewnego rodzaju wyboru, powodują, że wybieramy również przedmioty, wybieramy sytuacje, wybieramy przestrzenie, wybieramy ludzi, na których swoją uwagę skupiamy. Któż, proszę Państwa, nie chciałby mieć willi z basenem, koni w stajni pod wierzch, przejażdżki przed śniadaniem albo przed obiadem, jachtu zacumowanego, uwaga, u wybrzeży Monako, bo po tej drugiej stronie przeciwnej jest Afryka i tam jest dość niebezpiecznie. I proszę Państwa, jeszcze na pokładzie tegoż jachtu helikopter, na wszelki wypadek, gdybyśmy odpłynęli i chcieli zwiedzać wyspy, do których nie bardzo możemy podpłynąć. Moi drodzy, to są nasze oczekiwania i to jest wszystko to, czym nasz mózg jest w sposób niesamowity uwiedziony. Możemy również być uwiedzeni wszelkiego rodzaju promocjami i wszelkiego rodzaju propozycjami, które mają dla nas ci, którzy bardzo chcą, żeby wyjąć z naszej kieszeni troszkę pieniędzy. Proszę Państwa, w marketach mamy bez przerwy wiszące języki, czerwone, fantastyczne języki na kilka metrów wiszące od sufitu albo nieco niżej z napisem promocja. I proszę Państwa, w jaki sposób tu nasze emocje są uwodzone? Otóż nie zastanawiamy się, czy my tej rzeczy potrzebujemy, czy też nie. Ale jeżeli 2 litry majonezu, szczególnie w okresie przedświątecznym, kosztuje 2,99, to proszę Państwa, wstawiamy 3, bo się przyda. Proszę Państwa, jeść tego nie można. I ja naprawdę uprzedzam, nie radzę. Salmonella czyha. Nie wiadomo, co tam jest, bo pamiętajcie, że jeżeli ktoś nam za taką cenę oferuje majonez w pojemności 2 litrów, to na pewno nie do końca miał uczciwe zamiary. Nie będziemy sprawdzać, nie będziemy weryfikować, ale ja sugeruję ominięcie. Ale już proszę Państwa, no jeżeli odejdziemy od przestrzeni żywnościowej, a wszelkiego rodzaju wyprzedaże, -70%, no któż nie chce nabyć markowych rzeczy za cenę wyraźnie pomniejszoną? I proszę Państwa, czy ja potrzebuję tego płaszcza? Czy ja potrzebuję tych kozaków? Czy ja potrzebuję te bluzki? Czy ja potrzebuję ten garnitur? No, panowie mają troszeczkę mniej z tym problemu. Oni kupują wtedy, kiedy naprawdę coś muszą mieć, a w szczególności wtedy, kiedy już to, co noszą do tej pory, zostało na tyle zużyte, że musi być wymienione. Ale my napadamy na centra handlowe i my na to reagujemy i w ten sposób poprawiamy sobie nastrój, podnosimy naszą gotowość do bardziej radosnego, do bardziej, naszym zdaniem, doskonałego życia. I kiedy zakładamy taki fantastyczny płaszczyk na ramiona, którego właściwie to nie potrzebujemy. W szafie mamy 4 podobne. Ale proszę Państwa, właśnie wtedy ta promocja -70 dochodzi do naszych zmysłów i zmysł wzroku rejestruje, zobacz, masz tylko za 30% ceny całkowitej. W związku z tym zabierz mnie do domu, zobacz jaki jestem cieplutki, zobacz jaki jestem kochany, zobacz jaki jestem fantastyczny. No przecież nie możesz wyjść beze mnie, ale będzie ci zimno, ja się tobą nie zaopiekuję. Zrób coś i zabierz. No i proszę Państwa, czasami się zdarza, że nie zabieramy, odwieszamy na wieszak i stwierdzimy, że jeżeli przejdziemy przez galerię, nie będzie nic bardziej fascynującego, to wrócimy za godzinę. Czasami wracamy po 15 minutach, bo umysł nie pozwoli na to, żebyśmy się zbytnio oddalili od promocyjnej zdobyczy. No i proszę Państwa, i właśnie w tym momencie nie ma naszego rozmiaru. Stres, popłoch, rozpacz, zmiana nastroju, nasze emocje. W tym momencie mówią nam, że trzeba słuchać podpowiedzi naszego umysłu. Jeżeli coś ci się podoba, to weź, zobacz, co teraz przeżywasz. Zobacz, na co mnie narażasz. Otóż, moi drodzy, to uwiedzenie naszych zmysłów. Ale czasami, moi drodzy, uwodzimy się sami sobą. I to jest piękne. I to jest fantastyczne. Mamy na to prawo. Ja nigdy nie bronię odrobiny ekscentryzmu, odrobiny egoizmu, czy tym bardziej, proszę Państwa, odrobiny zachwytu nad samym sobą z domieszką właśnie delikatnego narcyzmu. użyłam pojęcia delikatnego narcyzmu, dlatego że narcyzm musi być w pewnym momencie kontrolowany i musimy odnosić się do siebie w sposób samokrytyczny. Jeżeli tej samokrytyki nie ma, to wtedy przekraczamy granice. Wygląda to mniej więcej tak, że pozbawieni granic samokrytycyzmu mówimy słowo, jeżeli popadniemy w zachwyt, kiedy ono wybrzmiało i nasze narządy słuchu je zinterpretowały i 15 minut musimy milczeć, pozostając w wakuum ciszy, pozostając w zachwycie nad samym sobą. No ale jeżeli powiemy dwa zdania, to już to może być niebezpieczne, bo możemy w ogóle dalej przerwać wypowiedź, uważając, że te kilka zdań nominuje nas do Nagrody Nobla. Otóż, moi drodzy, jeżeli potrafimy uporządkować nasze doznania, jeżeli potrafimy je zanalizować, wówczas nie jest to aż tak bardzo groźne. Otóż, proszę Państwa, słowa, które wypowiadamy, mogą podnosić nasz nastrój, mogą go obniżać. Sposób, w jaki wyrażamy to, co czujemy, jasność przekazu, jest niezmiernie ważna. I dlatego, proszę Państwa, na ten rodzaj emocji, które związane są tylko i wyłącznie z lingwistycznym przekazem, będę mówiła za około 15, a może 20 minut. Dlaczego jest różnica 5 minut? Bo być może jeszcze w trakcie mówienia coś mnie uwiedzie i mózg będzie schodził na margines, odchodząc na chwilę od głównego tematu. Otóż, proszę Państwa, czyli wiemy, jakie jest pochodzenie emocji, jakie są ich źródła. Natomiast jakie mamy cechy? No, jeżeli sięgniemy do trzech podstawowych, uchylając rąbka tajemnicy psychologii introspekcyjnej, to, proszę Państwa, mamy takie trzy charakterystyczne cechy emocji jak znak, natężenie i treść. I w takiej kolejności, jakie wymieniłam, zaczniemy. Otóż, czymże jest znak? Znak jest czymś, co mówi nam o dodatnim, pozytywnym albo ujemnym, negatywnym doznawaniu, czyli dodatnim doznawaniu przyjemności, negatywnym doznawaniu przykrości. Otóż, proszę Państwa, w piśmiennictwie znajdziecie takie właśnie rozróżnienie. Natomiast ja raczej bym starała się tego rozróżnienia nie czynić i już Państwu wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że każda emocja, i używam tutaj dużego kwantyfikatora dla każdego X, dla każdej emocji, ona jest emocją informującą nas o naszym stanie, o naszym podążaniu, o kierunku, w którym zmierzamy. Dlatego też jeżeli mówimy o emocjach, które są fantastyczne, które są łatwe do przeżycia, takie jak euforia, radość, zadowolenie, zachwyt, to nie chcemy przeżywać przygnębienia, żalu, smutku i to jest zupełnie zrozumiałe. Ale proszę Państwa, ten żal, smutek czy nienawiść, zawiść i zazdrość to są również emocje, które nam wskazują na nasz stan, które nas ukierunkowują i pokazują, czego mi brak, co powinienem zmienić i w jaki sposób powinienem przygotowywać się do tej zmiany. Dlatego też każda emocja jest niezmiernie wartościowa i każda emocja jest niezmiernie ważna, bo ona mówi o tym, co się w nas dzieje i jak postrzegamy wszystko to, co dzieje się poza nami. Dalej, proszę Państwa, w cechach mamy kolejną, a mianowicie natężenie. Jest to siła, z jaką emocja wpływa na nasze zachowanie. I też, proszę Państwa, tutaj możemy czasami sądzić, że im wyższy poziom natężenia tej emocji, tym łatwiej osiągniemy cel, umotywując swoje zachowanie. Ale proszę Państwa, niekoniecznie tak musi być. Bo czasami jest właśnie tak, że jeżeli jesteśmy czymś bardzo zaaferowani, czymś bardzo przejęci i coś naprawdę bardzo chcemy osiągnąć, to potem się okazuje, że niestety nie jest to do końca możliwe. Nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, bo jak gdyby chcieliśmy za bardzo. Również, proszę Państwa, czasami nie cieszymy się z naszych osiągnięć wtedy, kiedy coś bardzo chcieliśmy uzyskać, coś bardzo chcieliśmy zrobić i przez długi, długi okres czasu to się nie udawało. I kiedy wreszcie się udało, to okazuje się, że to wcale już nie musi być przyjemne. Dlatego też, proszę Państwa, z natężeniem emocji ostrożnie, kiedy one przekraczają tę niebezpieczną granicę, o której też będę mówiła troszeczkę później, musimy to potraktować bardzo poważnie i się do tego w odpowiedni sposób ustosunkować, weryfikując swoje zachowanie i odpowiadając sobie na pytanie, czego ja tak naprawdę chcę, czego ja tak naprawdę pragnę. I ostatnia cecha to ich treść. Co mieści się w treści? Otóż treść wymusza bardzo konkretne zachowanie. Przede wszystkim lęk będzie zmuszał nas do ucieczki, natomiast gniew będzie wymuszał na nas zachowanie agresywne. Czyli w zależności od treści, którą niesie sobą emocja, będzie modyfikowane nasze zachowanie. Otóż, proszę Państwa, już wiemy, czym są źródła emocji, już wiemy, czym są cechy i teraz, proszę Państwa, jeszcze ostatni blok, a mianowicie funkcje motywacji. One przede wszystkim mają funkcję zasadniczą, a mianowicie motywacyjną. One pobudzają nas do działania i organizują działania, koncentrując uwagę na tym, co nasz umysł wybiera jako istotne, jako ważne, jako właśnie godne uwagi. Otóż pobudzenie do działania oraz organizacja działań. W związku, proszę Państwa, że omijamy całą fizjologię ze względu na to, że ja mogę tylko o tym opowiedzieć, nie mogę tego pokazać, nie mogę tego zademonstrować, więc muszę tworzyć pewne klatki stop w Waszym umyśle i rejestrować te treści za pomocą obrazków. Otóż, proszę Państwa, obrazek, który Wam wyjaśni, na czym polega pobudzenie do działania oraz organizacja działania. Tylko te dwie składowe. Ja czasami też korzystam z supermarketów. Długo walczyłam z omijaniem promocji. Proszę Państwa, osiągnęłam szczyty, wyszłam z tego zwycięsko i już na nie nie patrzę i już na nie nie reaguję. Ale do supermarketów chodzę, bo tak jak wszyscy jadam i czasami na mnie spada odpowiedzialność wykonania zakupów ogólnych, sporych, bo to wynika z grafiku, na który się rodzinnie umówiliśmy. Otóż, proszę Państwa, najprościej jest mi zdejmować różne produkty z półki, do których nie ma kolejek, które są widoczne, za którymi nie muszę stać w kolejce, ale kolejki za wędlinami najczęściej są, ja ich nie lubię. Ale musiałam któregoś dnia stanąć w takiej kolejce. Stoję i się rozglądam, uwiodła mnie, proszę Państwa, fantastycznie wyglądająca, nie wiem jaka była w smaku, szynka babuni, która zachęcała i powiedziała, musisz mnie mieć. Proszę Państwa, ja rozumiem, ja wtedy byłam głodna i już podpowiadałam swojemu umysłowi, kochanie, poczekaj, zapłacimy i zjesz plasterek, może dwa, jak nikt nie będzie widział. Za mną stanęła para młodych ludzi z wózkiem wypełnionym różnymi wiktuałami i z małym chłopcem w wieku może 2,5 roku, a może nawet 3 lat, który siedział na półeczce w wózeczku. Mama stała za mną, tato trzymał wózek i kontrolował zachowanie syna, który rozglądał się w totalnym pobudzeniu emocjonalnym. Ja natychmiast jestem uwiedziona w tym kierunku, dlatego też szynka babuni zeszła na dalsze miejsce. Młody organizm, głodny i pobudzony informacji, tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje, bez możliwości konfrontacji tego, co się dzieje wewnątrz, nagle zawył. A potem się rozpłakał, że wszystkie osoby, które stały również przede mną, popatrzyły w tym kierunku, ja też. Mama jego zajęta była dalej penetrowaniem, tak jak ja, tego, co jest pod szkłem. Tato natomiast jak gdyby nie zareagował. Mój umysł podpowiedział mi, aha, to nie pierwszy raz. I prawdopodobnie jest to jakiś atak histerii i rodzice sobie z tym poradzą. Ależ proszę Państwa, jakież było moje niesamowite zdziwienie, kiedy mama zwróciła się do taty mówiąc, zrób z nim coś. Proszę Państwa, określenie coś było dla mnie przerażające. Jak można z takim głodem poznawczym emitowanym na poziomie furii zrobić coś? Ależ tego nie można w taki sposób ujarzmiać. A poza tym zaraz zaczęłam się zastanawiać, jakież to fascynujące. Co to znaczy coś? Co oni zrobią? Co to znaczy coś? Kolejka się przesunęła i kiedy zrobiłam krok do przodu, obejrzałam się, zobaczyłam tylko, jak tato z wrzeszczącym malcem udaje się w głąb sklepu. Aha, pomyślałam. To znaczy, że jest to coś. Czyli odejście od większej grupy ludzi, w którym krzyk malucha będzie przeszkadzał. No fantastycznie, jakież to proste. Tyle lat przeżyłam i bym na to nie wpadła. Żadnej rozmowy, żadnej dyscypliny, po prostu wózek odjeżdża i wrzeszczy w innym miejscu. No rozwiązanie jest. Otóż, proszę Państwa, stwierdziłam, że koniec mojej obserwacji. Bez procesu uczestniczenia w niej, w żaden sposób się to nie włączyłam. Zajęłam się oczywiście czym? No, szynką babuni. I kiedy już się prawie nią zajmowałam, mówiąc obsługującej mnie damie, że poprosiłabym tyle i tyle plasterków, ale cieniusieńko pokrojonych, popatrzyłam za siebie i wózek się pojawił, nawet nie wiedziałam kiedy. Maluch był kontent i w absolutnym spokoju coś spożywał. Proszę Państwa, otóż co to znaczy dla tej rodziny zrób z nim coś? Maluch pałaszował małego, kiszonego ogórka. Tatuś udał się w teren, wydobył, dał do rączki i miał święty spokój. Otóż, proszę Państwa, to jest jakiś sposób. Histeria publiczna musi być przekierowana na obiekt, najlepiej żywnościowy, który sprawi natychmiastową satysfakcję. W związku z tym to właśnie związane jest z pobudzeniem do działania, krzyk pobudził do działania, ale też forma lingwistyczna skoncentrowana na pojęciu coś wymusiła organizację działania, czyli poszukanie obiektu, który wypełni to coś, które miała mama na myśli. I oczywiście, proszę Państwa, podsumowując i funkcję pobudzającą i organizującą, mamy jeszcze tak zwaną funkcję komunikacyjną. Ona jest najistotniejsza i najważniejsza, czyli wszystko to, co maluch zrobił, żeby rodzice zwrócili na niego uwagę. Jest to nasza mimika twarzy, jest to barwa i krój stroju, w który ubrany jest nasz umysł, dzięki temu widać nasz stan, nasze wyczucie stylu, naszą ekspresję i naszą gotowość do demonstrowania tejże ekspresji światu zewnętrznemu. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj jeszcze dochodzą wszelkiego rodzaju dodatki, jak biżuteria, wszelkiego rodzaju upiększenie. No i oczywiście to, jak w tym wszystkim się czujemy i jak w tym wszystkim wyglądamy. Czyli ta komunikacja poprzez słowo, komunikacja poprzez zachowanie mimiczne, komunikacja właśnie werbalna i niewerbalna, ale grafika ciała, która jest hamowana bądź pobudzana przez to, co na sobie ma. I teraz, proszę Państwa, bardzo często zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co mam na sobie, komunikuje moje stany emocjonalne, czy nie. Otóż, proszę Państwa, komunikuje. Dlatego nie dziwcie się, że ja tak bacznie Was obserwuję. Jesteście dla mnie kopalnią informacji. Pokazujecie mi swoją genialność i czasami patrzę na Was z takim smutkiem, że część z Was nie wie o tej genialności. No ale cóż, Teraz oczywiście skorzystam z możliwości swojej specjalności, że skoro spotkaliśmy się, to ja, proszę Państwa, Was nie zostawię. Ja dotknę Waszej genialności, ja ją wyrwę, nawet jeżeli będziecie się bronić. Musicie ją poznać, musicie ją zarejestrować i musicie wiedzieć, czym ona dla Was jest i jaką w Waszym życiu może przynieść fenomenalną zmianę. Dlatego też, moi kochani, kolory szarości i czernie. Jeżeli chodzi o same barwy, mają one troszeczkę inne znaczenie, ale jeżeli jest ta barwa wtopiona w konkretny strój, to szarość mówi o dystansie do świata, ale czerń na przykład mówi o wysublimowanej elegancji i gotowości przez dłuższy czas wyglądania dobrze. Jeżeli natomiast chodzi o bardzo żywe, bardzo ciepłe kolory, pomarańczu raczej nie nosimy. Czerwieni czystej samej również nie. Ale proszę Państwa, jeżeli połączymy z czerwią czerwień albo połączymy żółć z czernią, to są to barwy ostrzegawcze i wtedy mówimy światu, nie wchodź mi proszę w drogę. Czy nie widzisz, że mój stan emocjonalny wymaga korekty? Jeszcze to nie nastąpiło, w związku z tym musimy się do tego przymierzyć. Za godzinę będę w stanie rozmawiać, w tej chwili nie. Jeżeli idziemy w bielach i w czerniach, to proszę Państwa, jest to znowu tęsknota za tym, co minęło. Czyli to jest kolejne wejście, jak gdyby do ławki. To jest kolejne wejście i zwrócenie na mnie uwagi, jak bardzo tęsknię, żeby ktoś mówił, że zaliczyliśmy klasówkę, że mamy dobre oceny z matematyki czy z jakiegoś innego przedmiotu. To jest pokazanie, że jestem ubrany bardzo oficjalnie, ale też z domieszką tego czegoś, co działo się w okresie mojej zamykanej już adolescencji. Otóż, moi drodzy, obuwie. Obuwie jest niezmiernie ważne i w związku z tym musimy mieć świadomość, że jeżeli nosimy obuwie ciężkie, o ciężkich podeszwach, to sygnalizujemy, że mamy jakiś problem, o którym być może nie chcemy rozmawiać. Jest to najczęściej związane z dominacją ojca bądź brakiem ojca, a podeszwy delikatne, subtelne, takie, które bardzo szybko rozpadają się na deszczowych, jesiennych polskich ulicach, jeśli nie jeździmy samochodem, świadczą o tym, że dominowała w naszym życiu mama, była bardzo ważna i ją bardzo kochaliśmy. I teraz, proszę Państwa, zapytacie, no cóż, ale firma Martens nie upadła. Firmy włoskie, no to cóż, takie delikatne podeszwy to nie tylko słońce, ale co, po prostu oni wszyscy tak bardzo tylko kochają matkę? To też nieprawda. Otóż, proszę Państwa, jeśli chodzi o strój, to strój musi mieć pewną bazę i pewne powtórzenia jakichś elementów. Jeżeli niezależnie od pory roku, niezależnie od odzieży, którą zakładamy, ciągle są buty ciężkie albo ciągle są takie same buty lekkie, to wtedy jest to wyznacznik naszego stanu, naszych emocji i naszych przeżyć. Ale jeżeli zmieniamy, no to wtedy one sygnalizują nasz strój, brak umiaru albo umiar, naszą fascynację projektami i nasze indywidualne możliwości. Otóż, proszę Państwa, również niezmiernie ważna jest biżuteria. Jeżeli ona jest charakterystyczna, to znaczy, że komunikujemy pewne informacje. Jeżeli ona jest przypadkowa, to jej po prostu nie widzimy i ona wtedy też nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli jesteśmy okolczykowani, jeżeli musimy sobie przebić brew, jeżeli musimy sobie przebić w 50 miejscach ucho, już prawie miejsca nie ma, ale mimo wszystko to czynimy, to proszę Państwa, zawsze jest to sygnał. I znowu używam pojęcia zawsze w pełnej świadomości. Chociaż jest rano i dla mnie jest za wcześnie na pełną koncentrację, ale nie mogłam Was opuścić. W związku z tym jest to informacja, że potrzebujemy przytulenia, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy miłości, potrzebujemy dotyku, potrzebujemy drugiego człowieka. I to by było na tyle odnośnie funkcji komunikacyjnej. Ale proszę Państwa, żeby zamknąć hasło emocje i powiedzieć Wam tylko o absolutnie najważniejszych rzeczach, to moi drodzy, musimy też powiedzieć o pewnego rodzaju zaburzeniach emocjonalnych, czyli systematycznym obniżeniu nastroju, zaburzeniu dynamiki naszego zachowania, zobojętnieniu, takiej apatii, w której tkwimy, oraz zaburzeń typu syntymia, hipertymia, hipotymia, atymia, paratymia, katatymia. Otóż proszę Państwa, nie będę Was dalej straszyć. Ja mam pełną świadomość, co ja robię. I nie będę wyjaśniać, co te poszczególne pojęcia znaczą. Państwo możecie znaleźć odpowiedzi, dlaczego nie będę w tej chwili traciła na to naszego cennego czasu. Otóż dlatego, że jak zacznę wyjaśniać, natychmiast Państwo stwierdzicie, że połowa z Was to ma, co będzie zupełną nieprawdą. Ale ja już nie będę w stanie powstrzymać procesu, który umysł Wasz uruchomi na zasadzie, że jeśli chociaż jedno z objawów będzie podobne do tego, co czujecie, chociaż nie będzie pozostałych, to już utożsamicie się, że jesteście pod tego wpływem. Otóż, proszę Państwa, nie będę wyjaśniała konkretnie, co poszczególne zaburzenia tego typu znaczą, ale proszę Państwa, zasygnalizuję Wam, kiedy musicie się martwić, kiedy co się właściwie dzieje. Otóż proszę Państwa, jeśli zaobserwujecie, że macie na przykład trudności ze słuchaniem, zdarza się to Wam bardzo często albo często, macie również niemożność dokończenia zaczętych spraw i zwlekań. Ja Was rozumiem i proszę tutaj znowu tego nie interpretować, że jest to moja ewentualnie złośliwość, bo Was łapię na tym, że jesteście gotowi wciąż coś przekładać, bo nie można zrobić na czas, bo to nie o to chodzi. Jeżeli macie słabą zdolność organizacji czasu, no proszę Państwa, któż nie ma? Ja też z tym się borykałam 10 lat. Na teraz od 20 paru już nie. Ale proszę Państwa, dopiero 20 paru, tak? No w Waszym wieku ten problem nie dotyczył. Jeżeli macie łatwą zdolność rozpraszania uwagi, macie również nikłe umiejętności planowania, brak jasnych celów i też myślenia o swojej przyszłości, chociażby na 2-3 lata do przodu, albo charakteryzujecie się pewną impulsywnością, w zależności od tego, co usłyszycie, interpretujecie to jako atak na siebie. Otóż jeżeli to się zdarza, często i bardzo często, no to proszę Państwa, możemy myśleć o tak zwanej zmianie prawdopodobnej na poziomie naszego ośrodka decyzyjnego. Ale proszę Państwa, to muszą być wszystkie te objawy naszego zachowania, które wymieniłam, bo jeżeli, proszę Państwa, od czasu do czasu nie potraficie zdążyć, od czasu do czasu rozpraszacie własną uwagę, od czasu do czasu tylko niektórych rzeczy nie możecie skończyć, bo po prostu one są dla Was nieprzyjemne, są niefajne, są mało ciekawe, no to to jest zrozumiałe. To wtedy nie ma zaburzenia w obrębie tegoż ośrodka. Natomiast jeżeli macie zdolność do nadmiernego i bezsensownego martwienia się, kiedy czytam Wasze maile, to stwierdzam, że część z Państwa ma ten problem. Jeżeli jesteście rozdrażnieni, gdy sprawy nie układają się tak, jak byście sobie tego życzyli. Jeżeli macie skłonność do sprzeciwiania się innym, macie skłonność również do kłótliwości, skłonność do powtarzających się negatywnych myśli, wszystko widzimy czarno i jesteśmy takimi pesymistami. Mamy głęboką niechęć do wszelkiego rodzaju zmian i mamy skłonność do chowania uraz. Nie jesteśmy gotowi przebaczać, tylko jeżeli ktoś wyprowadził nas z równowagi. To proszę Państwa, nie próbujemy tego zrozumieć, nie potrafimy tego przeanalizować, tylko pozostajemy w tej emocji związanej z nienawiścią, złością i proszę Państwa, wtedy czyhamy. Jesteśmy na polowaniu. Musimy teraz się zaczaić, żeby jak ten, kto zrobił nam wbrew, chciał ponowić na nas atak, to my go powstrzymamy. To jesteśmy absolutnie na to przygotowani. No to wtedy też możemy powiedzieć, że nasz ośrodek związany z funkcjonowaniem w naszym mózgu obręczy przednich jest nieco naruszony. Jeżeli na przykład macie problemy z ciągłym uczuciem smutku lub takiej posępności, macie poczucie braku nadziei na przyszłość, macie poczucie bezwartościowości, bezradności lub bezsilności. No więc właśnie, proszę Państwa, a dlaczego to się może zdarzyć? Dlatego, że genialność czeka Was na moment odkrycia. Ale wy nie czynicie nic, żeby jej pomóc. Chociaż ona biedna i przyczajona mówi, zobacz jaka jestem genialna, zobacz jaka jestem dobra, co mogę zrobić, w czym ci mogę pomóc. A my mówimy co? Jest 7 rano, śpimy. A wtedy właśnie zrodził się najlepszy pomysł, który po prostu przez nas został zignorowany. Jeżeli mamy okresy płaczu, jeżeli mamy zmiany dotyczące snu, zmiany dotyczące apetytu, nadmierny albo osłabiony, jeżeli mamy przewlekłe obniżenie poczucia własnej wartości, bo to się, proszę Państwa, zdarza. O, jeżeli to się zdarza często i bardzo często, to muszę Państwa uczulić, że mogą być to początki depresji, mogą być to początki tych stanów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, i wtedy warto jest z kimś porozmawiać, warto jest przeanalizować to, co się z nami dzieje i postawić sobie pytanie, dlaczego, jak długo trwa i co z tym chcę zrobić, jakie są moje intencje na poprawienie tego stanu, na wyjście z tego totalnego przygnębienia, które mnie dotyka. I proszę Państwa, jeśli mamy dalej skłonność do przewidywania najgorszego, czasami jesteście mistrzami czarnych myśli, posadzić Was przed komputerem, napiszecie najlepszy horror i wtedy sprzedamy go do Hollywood. Daję gwarancję, że ktoś się nim zajmie. Jeżeli mamy nadmierną obawę przed oceną lub obserwacją innych, bardzo często boicie się krytyki. Nie wiem dlaczego, przecież to jest coś fantastycznego. To jest moment na usłyszenie tego, jaką reprezentuje wartość, kim jestem, co mam zmienić, co się podoba, co się nie podoba. Krytyka jest fantastyczna, w zależności w jaki sposób jest wypowiadana, ale ona nie czyni nam zła, jeżeli jesteśmy w stanie z niej skorzystać. Nadmierna obawa przed oceną nie powinna spędzać nam snu z powiek. Nieśmiałość lub lękliwość. Otóż, proszę Państwa, to się bezpośrednio będzie wiązało z naszymi stanami emocjonalnymi. Jeżeli się boimy krytyki, to będziemy w sobie wzmacniać pozycję nieśmiałości i pozycję wycofywania się. A proszę Państwa, obgryzanie paznokci albo skórek? Co się zdarza? To też jest sygnał, że prawdopodobnie mamy dość spore problemy, jeśli chodzi o zwoje tylne podstawy mózgu. Że być może po prostu nie do końca ten ośrodek funkcjonuje prawidłowo i należałoby się temu przyjrzeć. No dobrze, to jeszcze mamy tylko dwa ośrodki, a mianowicie płaty słuchowe oraz muszczek. Tam też możemy dopatrzyć się pewnego rodzaju braku synchronicznego działania. Jeżeli na przykład mamy niestabilność bądź częste zmiany nastroju, jeżeli mamy takie skłonności do furii, agresji i skrajnej drażliwości, jeżeli mamy błędną interpretację komentarzy, które słyszymy na swój własny temat. Proszę Państwa, czasami słyszycie tylko dobre rzeczy, ale je słyszycie jako złe, zupełnie niepotrzebne. Jeżeli mamy okresy paniki lub strachu, jeżeli mamy okresy roztargnienia i problemy z pamięcią, ale proszę Państwa, też nie należy się tym zbytnio przejmować. Bardzo często zdarza się tak, że rozmawiając z drugą osobą się na chwilę zawieszamy. W szczególności, kiedy o czymś opowiadamy i nagle jakaś sytuacja właśnie pod wpływem naszej genialnej zdolności przyciskania się jednej emocji przez drugą, dopada nas bardzo ważna informacja, która pobudza nas do tego stopnia emocjonalnie, że musimy odejść na margines. Ja Was uprzedzałam, że czasami po prostu będę odchodziła na margines, ale nie zapominając jednak o głównym, centralnym temacie, na który się umówiliśmy. Otóż wtedy nie jesteśmy w stanie wrócić do przewodniego tematu. I patrzymy oczyma tęskniącymi za rozumem,
i za logiką, która gdzieś została przerwana, jesteśmy zawieszeni. I potem bardzo często jest tak, słuchaj, czy ja ci przepraszam, ale czy ty nie możesz mi pomóc, czy ty nie wiesz, dlaczego ja ci to wszystko opowiadam? No nie. A co ja w ogóle mówiłam ostatnio? A, o, rozumiem. Otóż proszę Państwa, proszę się nie obawiać. To są zupełnie naturalne i normalne stany. Emocje sobie tak właśnie harcują i dokonują takich przekształceń i takich zmian i takich czasami chwilowych luk w pamięci. Ale to nie są początki Alzheimera, ani tym bardziej jakichkolwiek innych zaburzeń czy początków demencji, jeżeli się ma raptem 19, 20, troszeczkę więcej. Jeszcze, znowu używam pojęcia, na które zwracam Waszą uwagę, jeszcze nam absolutnie nic takiego nie grozi. Jest to zupełnie normalne i naturalne. Trzeba robić klatkę stop. Trzeba kodować ostatnie zdanie, które wypowiadamy przed odejściem na margines. Wtedy nie będzie żadnego problemu. Kod znowu lingwistyczny będzie ujawniony i będziemy mogli z tego kodu skorzystać i na ten sam tor wrócić. I oczywiście, proszę Państwa, jeszcze ewentualnie zaburzenia w obrębie móżdżka, to są trudności w utrzymywaniu porządku lub dobrej organizacji na biurku, w miejscu pracy, gdziekolwiek, skłonność do układania przedmiotów w całym domu w liczne stosy. Otóż, proszę Państwa, no z tym to trzeba uważać, dlatego że to będzie powodowało zły nastrój i skłonność do wypadków. Proszę Państwa, niekoniecznie układanie przedmiotów w liczne stosy jest równe z zaburzeniami funkcjonowania móżdżka. Nie traktujcie tego też skrajnie poważnie. To czasami jest wynikiem lenistwa, bałaganiarstwa, niechęci. No bo proszę Państwa, no jaki jest sens w sprzątaniu? Proszę Państwa, ile czasu tracimy na porządek? Jestem ciekawa, jak to zostanie zinterpretowane. Bo ja w tej chwili powiedziałam takie zdanie, które powinno być skomentowane. Po cóż nam porządek? No jest potrzebny. Dlatego, że po jakimś czasie musimy jednak swoje życie uporządkować, bo brak estetyki na zewnątrz nas obniża nasz nastrój i proszę Państwa, i szybciusieńko możemy również pobudzeni z zewnątrz wejść w ten poniżony nastrój, który w efekcie może dać nam jakieś elementy depresji sytuacyjnej. Bo wiadomo, że nie spędzimy 30 lat pomiędzy stosami. Ale proszę Państwa, no jeżeli kilkanaście dni, to o te kilkanaście dni za dużo. No dobrze, kilka przed egzaminem, kiedy w popłochu nie możemy odnieść przyniesionych materiałów, które są konieczne do zinterpretowania tematu na miejsce, bo ani sił nie ma, ani chęci, ani potrzeby. Jeżeli natomiast mamy niezgrabność lub skłonność do wypadków, no to proszę Państwa, najpierw trzeba te stosy zlikwidować. Jak je zlikwidujemy, to po prostu będziemy bardziej bezpieczni. I w ciemnościach, jeżeli nie trafimy do kontaktu i nie zapalimy światła, chyba że zapala się na ruch, na fotokomórkę, na dźwięk, na hasło, no to wtedy jest bezpieczniej, bo wystarczy, że westchniemy i światło jest zapalone. Ale jeżeli musimy to zrobić ręką, no to stosy muszą być zlikwidowane. Jeżeli mamy trudności w podtrzymywaniu rozmowy, otóż proszę Państwa, no przecież to zależy, z kim rozmawiamy, tak? Czasami jeżeli rozmawiamy z osobą, która jest zupełnie emocjonalnie nas niepociągająca, zupełnie emocjonalnie jak gdyby nie wnosi do naszego świata i do naszego życia żadnych nowych, fascynujących, niesamowitych, oryginalnych, rewelacyjnych, rozkosznych, bawiących nas treści, to nasz umysł mówi pas, ja tego nie chcę, mi się to nie podoba. W związku z tym nie musimy podtrzymywać tej rozmowy, ale jeżeli chcemy, a nie możemy, no to wtedy ja bym się nad tym zastanowiła. I teraz, proszę Państwa, mamy drugą część, a mianowicie mamy kolejne pojęcie, które wchodzi do hasła emocji, a i właściwie poprzedza, a mianowicie zarządzanie. Proszę Państwa, teraz dopiero możemy przejść do samego hasła zarządzania. Wiemy, jakie są funkcje emocji, jakie są cechy, jakie są źródła, jaka jest motywacja emocjonalna do naszego działania, pobudzająca nas do działania, a teraz cóż nam daje, uwaga, umiejętność zarządzania tym, co już wiemy. Otóż proszę Państwa, kiedy możemy powiedzieć, że zarządzamy naszymi emocjami. Zarządzanie bowiem polega na uświadomieniu sobie pragnień. Jeżeli nie uświadomimy sobie pragnień, to nie będziemy zarządzać emocjami. Możecie zadać pytanie, które ja zadam sobie sama i natychmiast na nie odpowiem. Czy łatwo jest zlokalizować pragnienia? Tak. Nie. Kiedy kłamie? Mówiąc tak, czy mówiąc nie? W której z mojej odpowiedzi jest fałsz? Mamy łatwość, czy obserwujemy jej brak? Otóż, proszę Państwa, bardziej jestem bliska prawdy, kiedy powiem, że mamy z tym pragnienia. A dlaczego? Dlatego, że bardzo często pragnienia są synonimem dla nas marzeń. A to nie są synonimy, to są zbiory rozłączne. Marzenia mają prawo do rozmywania się, mają prawo do niesamowitych przekształceń i mają prawo dryfowania po pewnej przestrzeni. Natomiast pragnienie jest to olbrzymia siła i dążenie do czegoś, co jest mi potrzebne i co jestem w stanie zdobyć, co jestem w stanie osiągnąć. Otóż nie można mylić pragnień z marzeniami. Dlatego też, jeżeli mówimy o pragnieniach i sygnalizujemy, że moim pragnieniem jest bycie zdrowym, szlachetne, fantastyczne, genialne, się bardzo cieszę. Pragnienie, żeby być zdrowym, to znaczy, że ktoś będzie pracował na nasze emerytury. To już jest dla mnie bardzo pocieszające, bo ja jestem już w tym wieku, przynajmniej się do niego zbliżam. Chcę być szczęśliwy. No ba, a któż by nie chciał? Oczywiście, jak najbardziej, chcemy być szczęśliwi, ale to jest, proszę Państwa, znowu marzenie. To jest pojęcie abstrakcyjne. Co mieści się w szczęściu? Co mieści się w czymś wyjątkowym? Co związane jest z moją koncepcją szczęścia? Szczęście nie jest bytem samym w sobie i nie jest bytem wystawionym poza naszą świadomość. Jest naszym stanem, stanem naszego umysłu, gdzie my pewien stan umysłu dla nas samych nazywamy szczęściem. Chcę być bogaty. No masz. No, w 90% chcemy być bogaci. Ale jeżeli chcesz być bogaty, to zlokalizuj swoją genialność, nazwij swoje możliwości i pokaż, co naprawdę potrafisz. I spróbuj to poddać pod dyskusję, poddaj to społecznej ocenie i zobacz, czy to, co sobą reprezentujesz, to, co masz do zaoferowania, to, co masz do zrobienia, jest naprawdę tak genialne, że będą wszyscy tym zachwyceni i ktoś to w tym momencie kupi. W związku z tym, proszę Państwa, pragnienie, jeśli nie zostanie poznane, nie jest możliwe do ujawnienia. Wtedy właśnie będziemy ciągle krążyć wokół jakichś naszych spraw i nie będziemy w stanie na niczym się skoncentrować. Jeśli rozpoznajemy nasze pragnienia, to ono zamyka się w pojęciu, w które określa to pragnienie w sposobie, w jaki wyrażamy nasze emocje, w jaki sposób potrafimy o nich mówić, w jaki sposób wyglądamy, ale też, proszę Państwa, w czymś tak fenomenalnym jak inteligencji miłości. Powiecie, że jeżeli to jest uczucie wyższe, jeżeli to jest niesamowity stan naszego zakochania, który przechodzi na wyższy poziom, to w takim przypadku każdy chce to osiągnąć, ale przecież musimy z tego wyłączyć logikę. No proszę Państwa, niekoniecznie. Logika jest wyłączona tylko w jednym momencie, a mianowicie wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stanem zakochania. Wtedy logika kompletnie jest wyłączona. Wtedy funkcjonują trzy składowe w naszej chemii, naszego mózgu. Dopamina, serotonina i adrenalina. A proszę Państwa, dopamina jest głównym składnikiem heroiny. W związku z tym, proszę Państwa, funkcjonujemy cały czas w totalnym pobudzeniu i bez żadnych skutków ubocznych. To jest coś fantastycznego. Ale natura nie wyposażyła nas w możliwość utrzymywania ciągle tej dopaminy, dlatego po zamknięciu stanu zakochania ona spada. I wtedy przechodzimy na wyższy poziom, na poziom tej prawdziwej miłości, chociaż w stanie zakochania mówimy, że kochamy. Ale to jest tylko nasza euforia, to jest nazwanie najwyższym uczuciem naszego stanu uwielbienia, naszego stanu chęci bycia z drugą osobą. Ale po pewnym czasie się przyzwyczajamy. Dopamina znika jako składnik chemiczny, pozostaje jeszcze serotonina i adrenalina. I to trzeba za wszelką cenę utrzymać od czasu do czasu, wprowadzając kolejny, ten składnik, który straciliśmy, jakim jest właśnie dopamina. Dlatego też powinniśmy przejść na umysł, który łączy w sobie również serce. Dlatego też, jeśli chcielibyśmy znowu odpowiedzieć na kilka pytań z testu, to proszę Państwa, no, odpowiem za Was, odpowiem prawidłowo, ale proszę o chwileczkę, żebyście się zastanowili, jeśli chodzi właśnie o iloraz inteligencji miłości. Podstawą inteligencji miłosnej jest, proszę wybrać, samoświadomość, edukacja szkolna, doświadczenie erotyczne, doświadczenie w miłości. I proszę Państwa, najczęściej podkreślamy co? Ostatnie, doświadczenie w miłości. Nieprawda, samoświadomość, świadomość siebie i świadomość swoich pragnień. No to kolejne pytanie, tak wybiórczo, bo tych pytań jest sporo. Empatia w miłości to umiejętność. A. Podzielenia emocji partnera, wyczuwania emocji partnera, naśladowania emocji partnera, manipulowania emocjami partnera. I znowu, proszę Państwa, najczęściej zaznaczamy punkt A, czyli podzielenia emocji partnera. A nieprawda? To jest, proszę Państwa, wyczuwanie emocji partnera, nie podzielanie. No to jeszcze może trzy przykłady. Emocje w związku lepiej jest, a ukrywać, otwarcie wyrażać, to zależy od sytuacji. Trzeba zakładać, że partner zna nasze emocje. Otóż, proszę Państwa, podkreślany jest najczęściej punkt C i D. To zależy od sytuacji, albo właśnie D, że partner zna nasze emocje. A właściwa odpowiedź kryje się w punkcie B, niestety. A mianowicie otwarcie je wyrażać, czyli pełna doskonałość związana z naszą świadomością samego siebie. I proszę Państwa, kolejny. Ty i Twój partner możecie wykorzystać szkodliwe lub negatywne emocje, czyli te, które są bardzo trudne do przeżycia, aby. I teraz uwaga. A. Wytwarzać nastrój podniecenia. B. Wzmacniać napięcie i niepokój. C. Badać swoje fantazje. D. Zbliżać się do siebie. I proszę Państwa, najczęściej podkreślane jest B i C. Wzmagać napięcie i niepokój i badać swoje fantazje. Nie. Odpowiedź właściwa mieści się w punkcie czwartym, a mianowicie zbliżać się do siebie. I proszę Państwa, ostatni, gdzie w 90% popełniamy błąd. I teraz proszę Państwa, ja Was zapytam. Teraz poproszę Was jeden, jedyny raz, żebyście teraz wybrali. Może uratujecie Wasze pokolenie w Waszym wieku. Może okaże się, że jednak Wy wiecie, bo ja absolutnie jestem przekonana co do Waszej genialności. Uwaga, czytam pytanie. Jeśli nie zgadzasz się z partnerem w ważnej sprawie, to musisz A. rozstać się z nim, B. próbować przekonać go do swojego punktu widzenia, C. nie poruszać tej sprawy i po prostu z nią żyć i D. szukać kompromisu. Bardzo proszę, którą odpowiedź wybieracie? Słucham. D. Szukać kompromisu. Szukać kompromisu. Proszę bardzo, ręka w górę, kto z Państwa uważa, że szukać kompromisu? Dobrze. Zwyciężył kompromis. Proszę Państwa, nie uratowaliście grupy. Nie, proszę Państwa, absolutnie. Otóż, proszę Państwa, teraz zgadujemy, teraz gramy w totolotka. Proszę Państwa, zweryfikujemy, będziemy to omawiać w szczegółach, a mianowicie nie poruszać tej sprawy i po prostu z nią żyć. Szukanie kompromisu jest to ciągłe. Państwo rozumiecie hasło kompromis, ale jest to ciągłe ustępowanie. A nie możemy ciągle ustępować, nie możemy się ciągle szukać jak gdyby tego złotego środka w sprawach, które nas bardzo mocno dotyczą i nas czasami bardzo mocno ranią. Musimy to zaakceptować i zamknąć, i wyrzucić klucz i zapomnieć, nie poruszać tematu. Wtedy przetrwamy, wtedy nasza miłość będzie wzmocniona dozą analizy i syntezy, dozą mądrości, gdzie uczucie będzie mogło rozwijać się nadal. Otóż, proszę Państwa, teraz tak, przechodzimy do kolejnego elementu, a mianowicie do pytania, które związane jest przede wszystkim z tym, czy potrafimy zarządzać emocjami i jak zachowują się ci, którzy potrafią zarządzać emocjami i jak zachowują się ci, którzy nie potrafią zarządzać emocjami. I proszę Państwa, około 30 kilku minut temu powiedziałam Wam, że używając odpowiednich pojęć w odpowiednim zestawie, używając tych pojęć w odpowiednim czasie, przemieszczę Państwa przez fascynację, radość, śmiech. Pobudzę Waszą energię i nastrój, żeby też potem to wszystko spowolnić. Żeby wymusić w Waszych umysłach pewnego rodzaju refleksję, a może nawet zadumę nad tymi rzeczami, które w naszej egzystencji, w naszym funkcjonowaniu są niezmiernie ważne. Otóż, proszę Państwa, kiedy wiemy, że coś potrafimy i kiedy wiemy, że potrafimy zarządzać naszymi emocjami i potrafimy obronić się przed dopadającym nas takim przygnębiającym nastrojem. Otóż, moi drodzy, znowu takie bardzo proste doświadczenie, a mianowicie, jeżeli zastanowimy się nad czterema pojęciami, które regulują nasze zachowanie i nasze działanie, kolejność podejmowania naszych działań w zależności od tego, co na swój temat wiemy i jak orientujemy się na nasze pragnienia, jak je interpretujemy i co w ogóle wiemy o sobie. Otóż, proszę Państwa, cztery pojęcia w kolejności alfabetycznej, żeby Państwa nie zmuszać na zwrócenie uwagi na którejś z nich. Autonomia, bezpieczeństwo, przynależność i uznanie. Otóż, proszę Państwa, teraz gdybym Was poprosiła o dokonanie weryfikacji i postawienie znaku jedności przy tym rodzaju zachowania i interpretacji nas samych, czy to będzie autonomia, czy to będzie bezpieczeństwo, czy to będzie przynależność, czy to będzie uznanie. Otóż, proszę Państwa, niezależnie jak wybierzecie i niezależnie jaką hierarchię ustalicie dla siebie samych, to musicie wiedzieć, że jeżeli na pierwszym miejscu ustawicie bezpieczeństwo, to już, moi kochani, jesteśmy troszeczkę na pozycji przegranej. Bo niezależnie od tego, co jest dalej, czy będzie to autonomia, czy uznanie, czy przynależność, jaka kolejność, jeżeli na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, to zawsze będziemy starali się być pod ochronnym parasolem. Będziemy starali się wycofywać z niektórych sytuacji, żeby właśnie zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Mniej często będziemy podejmowali ryzyko. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli na pierwszym miejscu umieścimy przynależność, jeżeli na drugim miejscu umieścimy bezpieczeństwo, jaki to będzie sygnał do naszego zachowania i jak tu będą kształtowały się nasze emocje? Otóż, proszę Państwa, Jeżeli przynależność jest pierwsza, to znaczy, że grupa z kolei jest dla nas najważniejsza. Żyjemy dla tej grupy, trochę będzie mało czasu na nas samych, trochę nie będziemy czekać na oklaski, jeżeli zrobimy dla tej grupy wyjątkowe rzeczy, ale to jest fantastyczne zachowanie, takie poza sobą, takie altruistyczne, takiego niesienia pomocy innym. A jeżeli, proszę Państwa, zrobimy tak, że na pierwszym miejscu umieścimy uznanie, otóż, proszę Państwa, to zakrawa właśnie na konieczność poddawania ocenie swoich działań, na wystawianie się na opinię publiczną, możliwość przyjmowania krytyki. I to jest właśnie ta sytuacja, w której wszystko ma być skoncentrowane na podziw. W związku z tym będziemy podejmowali ryzyko, ale niekoniecznie będziemy zwracać uwagę, jaka forma funkcjonuje w tym momencie w taki sposób, żeby zabezpieczać innych, którzy z nami współpracują. A proszę Państwa, jeżeli na pierwszym miejscu będzie uznanie, na drugim miejscu autonomia, na trzecim miejscu przynależność, a na czwartym miejscu bezpieczeństwo, to proszę Państwa, to będzie osobowość Robocopa. To będzie osobowość Spidermana. To będzie osobowość agenta 007. To będzie James Bond. To będzie osoba, która będzie próbowała przebić wszystko i będzie funkcjonowała z jednym hasłem. Ja, ja, ja. Ale może coś osiągnie, jeżeli wyłowi swoją genialność i uzmysłowi sobie, uświadomi swoje pragnienia, to proszę Państwa, to może jest to ktoś niebywale wyjątkowy, komu powinniśmy pomagać i czasami nie zwracać uwagi na jego brak samokrytycyzmu. Otóż proszę Państwa, jeżeli natomiast nie potrafimy się określić, nie potrafimy znaleźć naszych pragnień, nie potrafimy zarządzać naszymi emocjami, bo nie potrafimy ich poznać, no to, moi kochani, wasz umysł będzie gonił resztkami serotoniny, od dawna tęskniąc za dopaminą, a miejsce adrenaliny częściej zajmie noradrenalina i tkwić będziecie zawieszeni pomiędzy autoagresją i absolutną rozpaczą. Więc żeby do tego nie dopuścić, musimy nad emocjami zapanować, umieć je rozpoznać i odpowiedzieć sobie na wiele pytań, które związane są z tym, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Otóż, moi drodzy, żeby w tej chwili odesłać Państwa do literatury, która Was nie przerazi, do literatury, która Was nie zmęczy, do literatury, która umocni to, co próbowałam wsączyć dzisiaj w wasze umysły, żebyście pewne rzeczy sobie powtórzyli i żebyście pewne rzeczy sobie zarejestrowali. Otóż stwierdziłam, że muszę wam wybrać literaturę niekonwencjonalną, literaturę, która będzie bardzo łatwa w czytaniu, łatwo przyswajalna i da wam radość i satysfakcję. No i proszę Państwa, sięgnęłam oczywiście do nowych mediów, zasiadłam przed internetem i rozpoczęłam podróż w nieznane, czyli przeglądanie, które wydawnictwa co mają i do czego Państwa mogę was odesłać. Otóż, moi drodzy, z internetem jest tak, że niezależnie od tego, jakie ja wysyłam kliknięciem polecenia, zakładki robią swoje, reklamy robią swoje i niezależnie od tego, jak bardzo chciałam wejść na stronę gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, ciągle wjeżdżała mi zakładka z pytaniem o długość mojego życia, czy ja chcę wiedzieć, kiedy umrę, czy nie. Otóż, proszę Państwa, no niebywałe. Ja nie czuję się minutę przed zgonem. Ja również nie jestem zainteresowana tym momentem. Uważam, że jeszcze muszę wiele, wiele rzeczy zrobić, zanim zacznę to naprawdę rozważać. Ale stwierdziłam, że jeżeli ja już się nie mogę przebić, no to może ja spróbuję, może się ewentualnie czegoś dowiem. No i proszę Państwa, miałam dwie opcje do wyboru. Pierwsza krótsza, druga dłuższa. Ta dłuższa kosztowała 30 zł przez SMS-a. No stwierdziłam, że nie, że ja płacić nie będę. No ale ta krótsza i od razu, proszę zobaczyć, dystrybutor strony mnie uprzedza, że tamta zajmie mi 30 minut, ta płatna, tak? A ta niepłatna raptem 15 minut, czyli po prostu moje życie i długość życia, jeżeli nie płacę, to już po prostu jest w ogóle takie tylko na 15 minut, tak? No żadnego szacunku do osoby. Czułam się znieważona, ale mój umysł stwierdził, zapanuj nad tym, dowiedz się czegoś, przecież to cię nie może drażnić. No powiedziałam, rzeczywiście nie może. W związku z tym, proszę Państwa, wypełniłam test, podając dane, tak? Bez imienia, bez nazwiska, troszeczkę życiorys cofnęłam o parę lat, bo to nie wiadomo, do czego to zużyją. Ale reszta była w porządku. Odpowiedziałam szczerze i poczekałam, bo miała przyjść odpowiedź weryfikująca, kiedy mam oznajmić najbliższym, że to może być ten moment. Otóż, moi kochani, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu otrzymałam trzy pytania, które jeszcze dodatkowo, na które odpowiedziałam. I proszę Państwa, przyszły trzy odpowiedzi. No nie uwierzycie. A mianowicie w pierwszej zakładce było polecenie i informacje, gdzie ja się mogę odchudzić. Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam. Ja nie posyłałam swojego zdjęcia. I jeżeli dystrybutor tej strony zobaczyłby, jak ja wyglądam, to raczej nie mógłby mi tego zaproponować. Czułam się zlekceważona. Odpowiedź druga była nie mniej szokująca. Bo do trzeciej wezwałam rodzinę, bo nie byłam pewna, czy nie mam o mamu. Druga brzmiała. Sprawdź możliwość kredytową i adres kilku banków. A w trzeciej była propozycja natychmiastowego zarejestrowania się na portalach randkowych. Proszę Państwa, jeżeli chcecie dowiedzieć się o długości swojego życia, to znaczy, że czujecie jakieś niebezpieczeństwo i zostajecie weryfikowani według składowych. Jak odpowiadasz na ten test, to jesteś gruby, biedny i samotny. Zawołałam rodzinę i mówię, zerknijcie na to, co mi przyszło na odpowiedzi na pytanie o długość mojego życia. Moi bliscy popatrzyli na mnie i powiedzieli, ty się źle czujesz? No to mogłaś powiedzieć. Ale właściwie odnośnie tego portalu randkowego, to właśnie na jakie te strony, kochanie, wchodziłaś i po co? No powiedziałam, no na randkowe. Nie, tylko one przyszły do mnie. Otóż, proszę Państwa, stwierdziłam, że nie będę szukała w internecie, bo to jest zbyt długa droga, stracę na to zbyt wiele czasu, więc wybrałam drogę tradycyjną, udałam się do biblioteki. Również odwiedziłam kilka zaprzyjaźnionych i po drodze księgarni. I proszę Państwa, to co mogę Wam zaproponować i to co będzie Wam sprawiało przyjemność. Gdzie czytamy o emocjach, co będziemy wiedzieć o zarządzaniu, jak to robić i dlaczego. I teraz proszę Państwa tak, jeżeli chcecie więcej poczytać o emocjach, to serdecznie zapraszam do przeczytania dwóch pozycji Daniela Golemana. Pierwsza nosi tytuł Inteligencja emocjonalna, a druga Inteligencja emocjonalna w praktyce. Jeśli chodzi o sam tytuł Inteligencja emocjonalna, tutaj psychologowie mają różne wątpliwości, bo jeżeli mówimy o inteligencji, no to nie możemy mówić o emocjach, to się wyklucza. Ale inteligencję emocjonalną w tym przypadku rozumiemy jako tylko pojęcie, które ma nas ukierunkować, które ma powiedzieć właśnie nam na temat zdolności porządkowania. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, na czym polega związek komplementarny, na czym polega włączenie umysłu i serca, połączenie tych dwóch składowych, jeśli chodzi o tak ważne uczucie, jakim jest miłość, to zapraszam serdecznie do przeczytania autorstwa pana profesora Bogdana Wojciszkę Psychologii Miłości. Znakomita pozycja, zapraszam. A teraz proszę Państwa to, co jest poza standardem i to, co Państwa ma przybliżyć do emocji, jak również do zarządzania nimi. I proszę zanotować również kolejność, dlatego że kolejność czytanych pozycji jest ważna, dlatego że ona systematycznie odkrywa kolejny i kolejny krok, gdzie Państwo, mając już pewną wiedzę, wchodzicie z tą wiedzą w dalsze przestrzenie i dlatego one są łatwiejsze do zrozumienia, ale również i do wrejestrowania. Otóż, moi kochani, zaczynamy przede wszystkim od poznania tego, co potrafi nasz umysł. Więc zapraszam do książki zatytułowanej Sztuczki umysłu autorstwa Derena Browna. Jest to fantastyczny świat mechanizmów ludzkich zachowań. Deren znakomicie opisuje to, co nasz umysł potrafi. Serdecznie zachęcam. Dalej, co potrafi twój mózg? Szczególne zdolności, ograniczenia, autorstwa Davida Gamona. Jest to pozycja, która mówi nam, w jaki sposób rejestrujemy, w jaki sposób poznajemy, ale też jakie mózg stawia nam w niektórych sytuacjach ograniczenia. Jaka jest różnica między tym, kiedy piszemy prawą ręką, a wtedy, kiedy piszemy lewą, czyli w prawostronnej bądź lewostronnej lateralizacji. Potem dalej, proszę Państwa, jeżeli już nauczycie się funkcjonowania umysłu i funkcjonowania mózgu, to, moi drodzy, zapraszam do książki polskiego autora Tomasza Kozłowskiego, który nazywa się Kłamie, więc jestem. Otóż, proszę Państwa, kłamiemy kilka albo kilkanaście razy w ciągu doby. Przeczytajcie Państwo dlaczego i na które kłamstwo powinniśmy zwrócić uwagę, a które powinniśmy zignorować. Potem, proszę Państwa, zapraszam do książeczki Marka Krajewskiego, która nazywa się Popamiętanie. Tam, proszę Państwa, macie zestaw wszystkich pojęć, które określają bardzo ważne wydarzenia, które miały miejsce w naszym życiu w XX wieku i różne określenia pojęć, jak i również emocji. Czasami, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, jesteśmy pobudzeni, używamy inwektyw, przeklinamy. Otóż, proszę Państwa, będziecie mogli poznać definicję poszczególnych przekleństw, skąd one się wzięły i jak uwalniają nasze emocje, żebyście wiedzieli, że jeżeli używacie tych pojęć na wyjaśnienie tego, co czujecie, to jaki jest tego rezultat, jaki jest tego odbiór. Dalej, proszę Państwa, proponuję książeczkę, która jest niezmiernie ważna, autorstwa Emilii Dolata, a mianowicie Psychologia poznania twarzy i ich ekspresji, czyli umiejętność czytania z twarzy tego, co czujemy, przeżywamy i jakie są główne składniki naszej osobowości. Potem, proszę Państwa, również nasz strój, na który zwracałam Waszą uwagę, o którym mówiłam, autorstwa Catherine Joubert, Rozbierz mnie, psychologia garderoby, czyli co mówi o nas strój, co mówi o nas nasz wygląd zewnętrzny. Oczywiście, proszę Państwa, kolejna pozycja, niezmiernie ważna, a mianowicie autorstwa Miłosza Brzezińskiego, Pracować i nie zwariować. Otóż, moi drodzy, jest jeszcze zaopatrzona w płytę DVD, w związku z tym Państwo będziecie mogli pewne rzeczy bardzo dokładnie zweryfikować. Niezmiernie ważną pozycją jest też książeczka Stephanie Etillard, która zatytułowana jest 30 minut dla inteligentnej riposty. I teraz, proszę Państwa, dwie ostatnie. A mianowicie, proszę Was, same emocje. I tu odsyłam Was do pozycji, która nie ma nic wspólnego z tym, czym jest nauka. Tam nie ma żadnych badań i tam nie ma żadnego dowodu. To jest nauka o emocjach, podana w najprostszy sposób dla tych, którzy chcą się nauczyć je rozpoznawać, a potem dopiero nimi zarządzać. Cudowna historia napisana przez Johna Grogana, a zatytułowana jest Marley i ja. Jest to historia wspaniałego labradora, który był wyjątkowy i nie do okiełznania, który uczył, który pokazywał, jak naprawdę można kochać. Czasami trzeba sięgnąć niżej, niekoniecznie zaczynać od razu od człowieka. W sposób bezpośredni, bo Marley nie zdradzał. I proszę Państwa, na koniec kontrowersyjna pozycja Emanueli Gretkowskiej, trans. Jako dowód bólu i rozpaczy, który został przez autorkę przeżyty do tego stopnia, że musiała powołać nas jako czytelników na swoich świadków, bo nie potrafiła sprostać, uporządkować, zamknąć i odejść i zapomnieć o swojej przeżytej rozpaczy. Jak Państwo dojdziecie do tego tekstu, to wtedy o nim porozmawiamy, jeżeli zgłosicie taką chęć. I proszę Państwa, na koniec powieść Alice Coopers, która ma 140 stron i czyta się ją od 15 do 20 minut. Dziwne, prawda? A jednak. Otóż, moi kochani, jest to pozycja niesamowita i pozycja wyjątkowa. Jest to historia miłości matki samotnie wychowującej swoją 15-letnią córkę po rozwodzie z mężem. Młoda dziewczyna ma 15 lat, jest w okresie adolescencji, właściwie rozpierają ją emocje, rozpiera ją potrzeba emocjonalnych wycieczek w jej nieznany jeszcze świat. Mama pełni funkcję lekarza, jest lekarzem położnikiem, w związku z tym praktycznie całe swoje życie spędza w szpitalu na oddziale położniczym, a kontaktują się przez przyklejane kartki do lodówki. Kiedy mówią o swoich różnych rzeczach, kiedy proszą siebie nawzajem o przysługi, kiedy mówią o tym, co się w ich życiu dzieje, jak również kiedy się kłócą. I nagle mama zachorowuje na raka i przegrywa walkę. I dzieje się to właśnie w ciągu jednego roku. I ten jeden, proszę Państwa, jedyny rok jest zapisany na kartkach zebranych z tej lodówki. I teraz, proszę Państwa, coś Wam obiecałam. Powiedziałam, że przejdziemy przez stan emocjonalny, kiedy Państwo cieszyliście się, radowaliście się, kiedy część z Państwa wybuchała śmiechem. A teraz powiedziałam, że przejdziemy również poprzez wszystkie te stany do refleksji. W związku z tym nie będę zdradzać treści tych wiadomości przyczepianych na kartkę, ale przeczytam formę, w jakiej po śmierci swojej mamy jej córka z nią próbuje nawiązać kontakt i dlatego teraz poproszę Państwa o uwagę. List napisany do mamy po jej śmierci. Najukochańsza mamo, poszłam dzisiaj na spotkanie grupy wsparcia i Mary zaproponowała, żebym do ciebie napisała, mimo że nie będziesz mogła tego przeczytać. Powiedziała, że może mnie to do ciebie zbliży i że pewnie są rzeczy, o których nie zdążyłam ci powiedzieć. Przyjechałam do naszego domu, żeby napisać ten list. Siedzę przy stole w kuchni. Dom niedługo oczywiście sprzedadzą, ale teraz mogę jeszcze udawać, że odpoczywasz w swoim pokoju albo że poszłaś do pracy, a ja po prostu na ciebie czekam. Najgorsze jest to, że kiedy tu przyjechałam, natychmiast spojrzałam na lodówkę i nie znalazłam tam karteczki od ciebie. Drzwi były białe i puste. Tęsknię za tobą, mamo. Szkoda, że nie ma cię już wśród nas. Podoba mi się u taty, oczywiście, ale chciałabym, żebyś była z nami. Nie rozumiem, dlaczego mi cię odebrano, dlaczego zachorowałaś, ani dlaczego tak szybko umarłaś. Przecież mnóstwo kobiet z tego wychodzi. Jak to się mogło stać? Jak mogłaś tak po prostu odejść? Jak mogłaś mnie zostawić? Mamo, chyba jestem na ciebie wściekła. Idiotyczne, co? A pamiętasz, jaką piękną mieliśmy jesień? Jak wyglądałyśmy przez okno twojego pokoju, kiedy czułaś się coraz gorzej i patrzyłyśmy na te żółcie i czerwienie rozjaśniające niebo? Stoczyłaś taką ciężką walkę. Wiesz, chodzę do szkoły, ale przeważnie czuję się jakaś otumaniona. Nie uwierzysz, mamo, jaka Emma jest kochana, James też, a Gina po prostu wspaniała. Ale nie zastąpią mi ciebie. Boże Narodzenie było okropne. Mary miała rację. Rzeczywiście mi lepiej, kiedy to do ciebie piszę, chociaż przez te wszystkie miesiące chyba tylko płakałam. Powiedziała mi, że mam prawo do smutku, złości czy zagubienia, ale to i tak nie pomaga, ani trochę. Powinnam ci chyba napisać, że Peter ma się dobrze. Przeniosłam jego klatkę do taty, a kiedy z nim siedzę i głaszczę jego futerko, przypomina mi się lato i jesień, albumy rodzinne, kolekcje Ginny i nasze otwieranie się na siebie. Mogę spróbować wymazać z pamięci, jak pod koniec cierpiałaś, ale nigdy nie zapomnę, jaka byłaś dzielna. Mamo, szkoda, że miałyśmy dla siebie tak mało czasu. Chyba to chcę ci powiedzieć. Żałuję, że nie spędziłam z tobą go zdecydowanie dłużej i więcej. Ale cieszę się z tego, co razem przeżyłyśmy. Bardzo, bardzo, bardzo. Kiedy wrócę do taty, przejrzę albumy i wszystko sobie przypomnę. Chyba zostawię ten list tutaj, w tej pustej kuchni, żebyś wiedziała, gdy wrócisz do domu, bo pewnie wrócisz tu, co? Że cię kocham i że za tobą tęsknię. Proszę cię, nie martw się o mnie. Twoja córka Claire. Koniec części pierwszej. Dzięki serdeczne. To już nie jest prawdopodobnie nagrywane, bo tak się umówiliśmy. I druga część będzie zatytułowana Zarządzanie emocjami, a droga do sukcesu. Obiecałam, że przesunę się po emocjach. Zrobiłam to. Zrobiłam. Siła słowa. Wszystkiego dobrego.